Strefa komfortu.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też panią Danutę Rocławską, psycholożkę i autorkę książki Próba ognia, jak przejść przez wypalenie zawodowe i odzyskać energię do życia. Przede wszystkim dzień dobry.
Dzień dobry.
To jest bardzo głęboki i poważny temat. Myślę, że warto o nim porozmawiać. Niekoniecznie dzisiaj, bo dzisiaj umówiłyśmy się na temat, który też właściwie w jakimś sensie może się wiązać, czyli temat utraty, straty, jak ją przejść, co z tego wynika. Czasami właśnie takie wypalenie zawodowe też jest utratą pewnych złudzeń w stosunku do pracy, tak? Możemy o tym powiedzieć, że to, co sobie wyobrażaliśmy, nie jest takie, jak chcielibyśmy, żeby było.
Tak, ja to bardzo często obserwuję u swoich klientek czy klientów, których wspieram w procesie wychodzenia z tego kryzysu, jakim jest wypalenie zawodowe. I ta strata dotyczy przede wszystkim takiej konfrontacji z obrazem samego siebie czy samej siebie. I to, co jest wpisane w ten proces zdrowienia, na przykład właśnie w kryzysie wypalenia zawodowego, to jest ta utrata jakiegoś właśnie obrazu siebie, bo osoba widzi, że to, co jakiś styl pracy, czy w ogóle jej styl funkcjonowania w życiu, czy w tym obszarze zawodowym przestaje działać, ale i też na pewno jej nie służy i musi to skonfrontować, zakwestionować i trudne jest w tym to, jak pewnie w przypadku każdej straty, być może zaraz też o tym porozmawiamy, że to, co stary, to co wiem o sobie już jakoś nie działa, więc muszę to podważyć, ale nie ma tego nowego jeszcze. Więc w tym jest i dużo smutku, i dużo jakiejś niepewności, i takiego, takich też pytań, właściwie to co ja mam teraz robić, kim ja teraz będę, na przykład bez tej części takiej intensywnej pracy. Więc w przypadku wypalenia zawodowego to jest to, co się wpisuje tak psychologicznie w taki koncept dezintegracji pozytywnej, czyli musi się rozpaść, tak mówiąc już trochę metaforycznie, to co wiem o sobie, po to, żeby móc jakoś to na nowo
pozytywnie,
poskładać, tak? Żeby to się zintegrowało czy zreintegrowało, bo to jest wciąż ta sama osoba, tylko trochę poukładana inaczej.
Tak dotknęła pani tego problemu utraty czy straty pracy. Ja nie chciałabym go rozwijać, ale myślę sobie, że przejście na emeryturę jest takim momentem bardzo trudnym, tak? To musimy się skonfrontować, że czegoś już nie będzie na przykład i jak to życie będzie wyglądać. Ale to na razie zostawmy. Dzisiaj będziemy mówić o stracie, opierając się na Judith Wyrost, to, co musimy utracić. Pod takim tytułem ta książka została wydana. To nie jest świeża pozycja, ale myślę, że aktualna ciągle. I tutaj autorka stara się spojrzeć na stratę, utratę w taki naprawdę szeroki, perspektywiczny sposób. Jako, że zbliżamy się do świąt Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, to ta strata nam kojarzy się najczęściej z odejściem jakiejś bliskiej osoby. I to już jest rzecz zupełnie nieodwracalna, chociaż nie wszystek umrę.
Tak, i ja bym w ogóle zaczęła też od tego, że ta strata, o której dzisiaj rozmawiamy, utrata, ona jest jakoś bardzo wpisana w ogóle w nasze życie, w proces życia, że my, i o tym też pisze autorka przytoczonej przez panią książki, my jakby w procesie życia nieustannie coś tracimy. I to nie zawsze muszą być te duże rzeczy, takie duże, znaczące, takie dramatyczne wydarzenie, jak na przykład śmierć bliskiej nam osoby, czy rozstanie, czy utrata pracy, o której też pani wspomniała. Ale czasami to są takie, ja bym powiedziała, takie pełzające, ciche utraty. I te utraty już dotyczą wielu różnych rzeczy. To na przykład może być też, na przykład to przejście na emeryturę, bo jakoś jesteśmy nastawieni na to. Wiemy, że to czasami nawet czekamy na ten moment, prawda, kiedy i mamy takie wyobrażenie, co my będziemy na tej emeryturze już robić. Czasami to są takie ciche utraty na przykład jakichś naszych wyobrażeń o życiu, takiego idealizmu naszego młodzieńczego, na przykład na temat pracy, na temat relacji partnerskich, na temat relacji z dziećmi, też przecież możemy mieć takie wyidealizowane wyobrażenie tego, na temat samych siebie, tego, jaką my moc mamy w sobie i ile my możemy w tym życiu zrobić, na temat właśnie takich osiągnięć w życiu, które osiągniemy, których dokonamy. I to są też takie utraty, może nie takie bardzo widoczne, ale one towarzyszą naszemu życiu. I czasami właśnie następuje ten moment takiej konfrontacji i widzimy to, że no coś się zmieniło albo w nas, albo w naszym otoczeniu. I to też jest wtedy jakaś próba, no jak ja to mówię, ustawienia się do tego czegoś nowego z zaakceptowaniem jednocześnie, że coś się straciło, coś
czyli,
się zmieniło.
Czyli nawiązując do tych listopadowych świąt, to często po takiej utracie, stracie też przechodzimy jakiś rodzaj żałoby, tak? Może to nie jest taka długotrwała żałoba, tylko no, niekoniecznie też żałoba, ale smutek, że się coś skończyło. Mm-hmm. Na przykład mi jest bardzo smutno, że się skończył konkurs szopenowski, bo bardzo lubię to wydarzenie. I, no ale z drugiej strony jest ta nadzieja, że za 5 lat być może po raz kolejny będziemy mieli szansę, ja będę miała szansę usłyszeć. Natomiast wracając jeszcze do może takiego pojęcia psychologicznego, czy jest taki termin w psychologii strata, utrata i czy on zawsze powinien się kojarzyć, że czegoś nam zabraknie właśnie z czymś negatywnym. Już pani trochę powiedziała, że niekoniecznie, ale będziemy to rozwijać. Bo też ja sobie myślę, że tą stratę czy utratę możemy wymiennie stosować ze zmianą w życiu? Czy to jednak nie jest tak do końca tożsame?
Ja bym powiedziała, że jeżeli, żeby w ogóle mówić o stracie, także w tym aspekcie psychologicznym, to ten podmiot czy przedmiot, który tracimy, musi mieć dla nas jakieś duże znaczenie. Bo wyobrażam sobie taką sytuację, że na przykład znika z mojego otoczenia osoba, z którą jestem w bardzo letnim kontakcie. W sensie nie mam poczucia, że za bardzo wnoszę coś do jej życia i w drugą stronę, że ona niewiele wnosi do mojego życia, ale no jakoś nasze ścieżki się skrzyżowały. I w momencie, kiedy ta osoba znika z mojego otoczenia, to ja mogę to zauważyć, ale jednocześnie nie musi to wiązać się u mnie z poczuciem straty. Więc ten aspekt ważności i takiej rangi osoby, czy rzeczy, czy zjawiska, no jest tutaj jakoś istotny, bo bez tego myślę, że trudno mówić o stracie. Myślę, że nawet no, konkurs szopenowski, w który słuchacz czy słuchaczka się jakoś bardzo angażuje i przeżywa to, nie wiem, emocjonalnie, czy kibicuje artystom, no też jest jakiegoś rodzaju właśnie takim zaangażowaniem dużym, więc możemy potem odczuwać jakiś brak, tak? Bo nie ma na przykład tych emocji. Ale też powiedziałabym rzecz, która być może no, nie będzie jakaś taka oczywista, natomiast z każdym poczuciem utraty może wiązać się też żałoba. My żałobę zazwyczaj wiążemy do utraty osoby ważnej w naszym życiu, czy bliskiej, tak? I żałobę w ogóle łączymy ze śmiercią osoby, tak? Natomiast myślę, że tą żałobę możemy przeżywać w przypadku śmierci na przykład zwierząt, które były dla nas bliskie. Ja sama przechodziłam roczną żałobę po moim ukochanym psie, z którym naprawdę byłam mocno związana emocjonalnie i myślę, że wiele słuchaczy czy słuchaczek jest w stanie jakoś sobie to wyobrazić, czy się utożsamić z tym, zwłaszcza tych, którzy posiadają zwierzęta. Możemy przeżywać właściwie żałobę po utracie wszystkiego i oczywiście ona nie jest wtedy tożsama z żałobą po śmierci bliskiej osoby, ale etapy tej żałoby, które zostały skonstruowane przez osobę, badaczkę żałoby i osobę, która dużo wniosła nam takiej poznawczej wiedzy psychologicznej na temat żałoby, myślę tutaj o Elisabeth Kubler-Ross, i ona pokazała, że te etapy są właściwie w sytuacji utraty zawsze takie same. Mogą oczywiście trwać krócej, są mniej intensywne, natomiast te 5 etapów, które ona wyróżniła, możemy po prostu przeżywać w wielu różnych sytuacjach, kiedy czujemy, że tracimy coś ważnego dla nas.
Niekoniecznie musi być to związane ze śmiercią.
Niekoniecznie musi być to związane ze śmiercią.
Czy, jak twierdzi autorka wspomnianej książki, to, co musimy utracić, Judith Wyrost, są straty konieczne? Mamy takie straty w życiu?
No ona bardzo ciekawie zaczyna w ogóle tą książkę, bo ona mówi, że takim pierwszą taką utratą jest utrata matki w momencie, kiedy my rodzimy się, czyli to jest ta utrata tego łona, tak? Tego takiego jakby maksymalnego połączenia i bliskości, jaką możemy mieć z drugą osobą, no bo w momencie narodzin stajemy się po pierwsze jakimś bytem integralnym, no przez pierwszą część życia dosyć mocno zależnym jednak od rodziców i bliskich, ale no to jest takie dosyć symboliczne i metaforyczne, więc myślę, że to jest na pewno ten rodzaj straty koniecznej. Pewne straty konieczne wpisane są w ogóle w nasz rozwój. Ja na przykład obserwuję moje nastoletnie dzieci i widzę, jak one tracą przywileje dzieciństwa. Widzę też, jak tracą pewne takie niewinności związane z tym wiekiem dziecięcym, ale zyskują inne przywileje wynikające z tego, też jakieś odpowiedzialności oczywiście wynikającego z tego, że powoli wchodzą w taki świat dorosłych. Więc myślę, że te zmiany wynikające z tego, że my się po prostu rozwijamy i wchodzimy w różne etapy naszego życia, no to też jakoś dobrze to zaakceptować. Na przykład zmiana, jakby teraz na tym drugim biegunie, bo mówiłam o wchodzeniu w świat dojrzałości, ale zmiana związana ze starzeniem się, ona też jest nieunikniona. I tutaj też mierzymy...
To jest ta strata konieczna, tak?
To jest ta strata konieczna absolutnie, bo też mierzymy się z utratą energii takiej życiowej, jakiejś kondycji, sprawności. I to też jest taka zmiana postępująca, bo zazwyczaj nie tracimy tego z dnia na dzień, chyba że zachorujemy. Choroba też może być jakąś utratą na przykład zdrowia i kondycji. Tak więc na wiele różnych rzeczy, które nas spotyka w życiu, możemy właśnie spojrzeć w tej kategorii straty. Starzenie, czy jakieś bilanse, których dokonujemy w życiu. Na przykład no, te bilanse tak zwane wieku średniego. Tak? One nie muszą oczywiście koniecznie się w wieku 40 lat dokonywać, ale to są też takie podsumowania, czy to, co sobie założyłem w życiu, czy ja to osiągam i w jakim zakresie. I czasami to jest też taka konfrontacja z tym, że może nie wszystko uda mi się w tym życiu zrealizować, czego bym pragnęła, albo co sobie założyłam. I to jest też taka umiejętność weryfikowania pewnych założeń, urealniania też rzeczywistości i siebie w tej rzeczywistości.
To jest bardzo dobre i ważne, co pani powiedziała, to urealnianie się, czyli akceptacja pewnej rzeczywistości, zobaczenie też własnych ograniczeń, że w wieku 40 lat no, nie zrobię już pewnych rzeczy, ale też może być to początek rozwoju, bo Judith Wyrost twierdzi, że bez utraty nie ma dalszego rozwoju, że to się dzieje cyklicznie w naszym życiu, tak? Że strata, utrata jest warunkiem dalszego rozwoju. Tylko musimy chyba puścić i zaakceptować właśnie. Tak?
To odpuszczanie jest jakąś częścią tego i myślę, że ono też jest dosyć trudne, no bo czasami właśnie zastanawiamy się tak naprawdę, co to znaczy odpuścić. I ja myślę, że w kontekście tego wzrastania w zmianie, czy wzrastania w obliczu straty, to nie do końca by mi tu pasowało takie powiedzenie, na przykład, co cię nie zabije, to cię wzmocni, bo nie lubię tego, ale to też chodzi o to, że w każdej sytuacji możemy spojrzeć nie tylko przez kontekst tego, co ja tracę, ale może czasami, co ja zyskuję. I ja wiem, że to jest bardzo trudne. To jest często ten ostatni element tej żałoby, o której wcześniej wspomniałam, czyli ten piąty etap pod tytułem akceptacja. Czyli nawet jak straciłam bliską osobę, to zawsze mogę zobaczyć, co ja dzięki tej osobie zyskałam. Bo być może ona mnie w czymś rozwinęła, albo gdyby nie ta osoba, to nie doświadczyłabym tego i tego, a to było ważne w moim życiu. Myślę sobie też, że pogodzenie się ze stratą, pogodzenie się, czyli akceptacja, że coś się zmieniło, otwiera przestrzeń też na coś nowego. Ale to jest też taka przestrzeń, że możemy się przyjrzeć też w sobie, bo dlaczego strata może być rozwojowa? No w momencie, kiedy zobaczymy, jak my przechodzimy przez stratę, jakie nowe jakieś mechanizmy radzenia pojawiają się w nas, to też jest rozwojowe, bo to jakoś nas poszerza. Poszerza naszą perspektywę, naszą wiedzę o nas samych i jakieś nasze, nie wiem, narzędzia czy zachowania, którymi dysponujemy.
Bo pewnie na pierwszym etapie, kiedy tracimy na przykład model życia, którym żyliśmy wcześniej, bo musimy się zająć chorymi rodzicami, no to mogą się pojawić bardzo trudne do udźwignięcia emocje i uczucia, że nigdy to życie już nie będzie tak wyglądało, że tracę wolność. I co teraz? I jak się w takiej sytuacji zachować? Zaakceptować? Najpierw pogodzić się trochę z tym kombo emocjonalnym, które się pojawi?
Przede wszystkim nie unikać kontaktu z tymi trudnymi emocjami, bo myślę, że też tak psychologicznie, co jest jakoś najtrudniejsze, to takie nieskonfrontowane, niezobaczone emocje, bo jeżeli ja przeżywam na przykład dużo smutku, czy dużo strachu, czy nawet dużo złości, to jest ten etap właśnie drugi w żałobie, to jest etap złości, to jest takie, dlaczego mi się to przytrafiło, dlaczego ja mam rezygnować teraz z jakichś przywilejów swoich i robić coś, na co nie mam ochoty i tak dalej, to żeby jakoś też być w kontakcie z tymi emocjami, żeby nie wchodzić na przykład tylko w działanie, tylko żeby też sprawdzać, o czym jest ta złość, bo właśnie na przykład złość jest często o tej utracie albo o tym, że dzieje się coś, czego ja nie chcę, ale to się dzieje.
No tak, to się dzieje i też żeby się nie obwiniać za te emocje, bo jeżeli rzeczywiście no, nam się życie radykalnie zmieni, to mamy prawo czuć złość. To nie jest złość do jakiejś chorej, bliskiej osoby, niekoniecznie rodzica, tylko na sytuację, tak? Taka złość, że no nie mam tego, co było dla mnie dobre, co było atrakcyjne. Teraz muszę po prostu wejść na jakiś inny poziom, tak? Żeby dać sobie prawo do tej złości.
Tak, ja myślę, że w ogóle to mierzenie się z emocjami własnymi, ale też może emocjami otoczenia w stracie, czy w przechodzeniu przez coś trudnego, na przykład chorobę bliskiej osoby, jest jakoś kluczowe, tak? Bo emocje mogą być albo jakimś drogowskazem dla nas, ale mogą być też taką bardzo dużą energią ciągnącą nas w dół. Więc takie sprawdzanie, co ja czuję, gdzie ja to czuję w ciele, żeby to robić w takim trybie bieżącym, bo tylko wtedy możemy jakoś zintegrować tą emocję. Emocje największą taką krecią robotę robią dla nas, kiedy my ignorujemy te emocje, kiedy udajemy, że ich nie ma, albo że tak naprawdę mnie to nie dotyczy. Próbujemy te emocje właśnie gdzieś tam stłamsić. To one odpowiedzą zawsze jakimś dużym napięciem i mogą się przyczynić do tego, że ta trudna sytuacja straty czy jakiś kryzys, w którym jesteśmy, będzie po prostu się pogłębiał.
Wracamy do rozmowy już za chwilę. Ja przypomnę, że naszą gościnią jest pani Danuta Rocławska, psycholożka, ale też autorka niedawno wydanej książki Próba ognia, jak przejść przez wypalenie zawodowe i odzyskać energię do życia. Wracamy po krótkiej przerwie.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Przypominam, że rozmawiamy dzisiaj o stracie, o utracie, która nie musi być wcale wydarzeniem, zjawiskiem czy emocją negatywną. Wręcz przeciwnie, jak twierdzi nasza dzisiejsza gościni, pani Danuta Rocławska, psycholożka, a także wspominana przez nas autorka książki To, co musimy utracić, Judith Wyrost. Rozmawiamy o stracie jako czymś koniecznym, wpisanym w nasze życie. Mówiłyśmy w pierwszej części o tak zwanych stratach koniecznych, ale ja myślę, że warto sobie uświadomić, i porozmawiać o tych złudzeniach, które bardzo mocno wiążą się ze stratą. Każdego dnia coś tracimy, tak? Jeżeli chodzi o jakieś nasze wyobrażenie, złudzenia, wyobrażenie o jakimś człowieku na przykład. Wspominała pani tutaj o takich relacjach, które jak nie są zbyt głębokie, to nie odczuwamy tej straty, ale w momencie, kiedy głęboka przyjaźń gaśnie albo zamienia się w coś innego, no to jest już dość głęboka strata i też może wynikać z tego, że po prostu rujnują jakieś nasze wyobrażenia o tej osobie.
Wyobrażenia o osobie, z którą łączyła nas właśnie ta nić przyjaźni czy jakiejś głębokiej relacji, to mogą być też wyobrażenia o samym koncepcie, na przykład czym jest przyjaźń, czy czym jest relacja. Ja myślę, że tutaj wokół tych konceptów my też czasami mamy sporo takich wyobrażeń nierealistycznych albo takich, jakbym powiedziała, nadmiarowych. Dużo tam jest też, może być jakiejś iluzji, tak? W sensie, że ja wyobrażam sobie, że ta relacja powinna być taka, a potem życie mi to konfrontuje. I właśnie to urealnianie, o którym też wspomniałyśmy sobie w pierwszej części rozmowy, jest jakoś tutaj bardzo konieczne, żeby sprawdzać. Ale nie chodzi o to, żeby teraz patrzeć jakoś bardzo pesymistycznie na życie i w ogóle na przykład na relacje, jeżeli coś takiego mnie dotyka, ale żeby sprawdzać, ja bym powiedziała, z takim realistycznym optymizmem. Czyli żeby sobie odpowiadać na pytanie, okej, to co tutaj się w zasadzie wydarzyło, ale żeby też sprawdzać to nie tylko przez pryzmat emocji, bo one mogą nam tą perspektywę trochę zmienić, zaburzyć, podkolorować, ale żeby tak się trzymać faktów. I ja czasami, jak właśnie mówię, bo czasami ktoś się mnie pyta, ale co to znaczy trzymać się faktów, jak to odróżnić w momencie, kiedy są emocje, to ja tutaj mam taki przepis na to, taki sposób, żeby popatrzeć na to zdarzenie okiem kamery. I kamera na przykład nie zobaczy, że osoba była niewdzięczna czy niesprawiedliwa, tak? Bo kamera tego nie widzi. Kamera zobaczy jakby czyste fakty i zachowanie. I żeby sobie właśnie tak spróbować, co dokładnie ta osoba zrobiła, tak? Albo co ja dokładnie zrobiłam, co powiedziałam, żeby właśnie, żeby to oddzielania faktów od naszych opinii czy ocen, no jest jakoś tutaj w tym realistycznym optymizmie bardzo ważne. I jeszcze o takiej jednej rzeczy pomyślałam właśnie w ramach patrzenia realistycznie, ale z optymizmem, żeby zobaczyć nie tylko to, co jest po tej negatywnej, po tej ciemnej stronie w związku z sytuacją, żeby też zobaczyć, okej, ale może jest tutaj też coś dobrego z tego wynika, żeby szukać też jakichś pozytywów, nie na siłę, ale żeby zobaczyć, bo w takich trudnych sytuacjach mamy takie przekoszenie, że szukamy tylko tych negatywów, żeby tak świadomie naszą uwagę też skoncentrować na to, no właśnie na przykład, co ja od tej osoby dostałam w ramach tej relacji, albo żeby zadać sobie takie pytanie, nie co złego może się jeszcze wydarzyć, ale co dobrego może się zdarzyć w związku z tym.
Ale też myślę, że my możemy przeżywać rozczarowania różnego rodzaju. Przecież jesteśmy osobami, które mają swoje zalety, wady, które mają swoje słabości. Opowiadała mi a propos takich przykładów koleżanka, która zaprzyjaźniła się z dziewczyną, niezwykle sympatyczną, poukładaną, porządną, ładną. No tam wszystko w ogóle działało, tak? Czyli taki świat wyidealizowany. I potem na Facebooku zobaczyła zdjęcia tej dziewczyny i to był już inny człowiek, tak? Mhm. A może to była część tego człowieka, którą ona zobaczyła, tak? Także też warto chyba o tym pamiętać. Dlaczego czuć złość do osoby, że jest taka, a nie inna, tak? Jesteśmy złożonymi bytami.
No to właśnie, to jest jakiś bardzo dobry przykład, myślę, na temat tego, że my czasami możemy widzieć coś jednostronnie, albo coś sobie filtrujemy przez nasze wyobrażenia, czasami jakieś przekonania na temat na przykład osoby.
Albo czegoś chcemy po prostu,
albo
tak? Ja chcę, żeby ona była właśnie taka, tak?
No tak, ale na nasze chcieństwo rzeczywistość nie musi odpowiadać od razu jakby realizowaniem tego chcieństwa i myślę, że takie właśnie też sprawdzanie, jak ja widzę te osoby, czy ja mam przede wszystkim jakąś gotowość, żeby zobaczyć osobę w jej autentyczności. No bo oczywiście no, mogę upierać się i trwać w tej iluzji, że widzę tą osobę w jakiś wyidealizowany sposób, ale myślę, że to jest coś takiego, co wyklucza z bycia w autentycznym kontakcie, bo kiedy my się spotykamy w czymś autentycznym? No wtedy, kiedy potrafimy zobaczyć się jakoś w całości, tak? I psychoanaliza głębi mówi o tym, że my mamy, każdy z nas ma jakieś tak zwane cienie, czyli takie w sobie części, kawałki, takie autonomiczne, które odbiegają od tego wyidealizowanego obrazu, nawet nas samych, czyli obrazu, jaki my mamy o sobie. I takie skonfrontowanie tego cienia, mówiąc językiem Junga czy Freuda, no jest jakoś niezwykle istotne, bo wtedy my możemy być no, w jakiejś takiej też pełni. No ale w kontakcie z drugimi osobami to jest też taka gotowość, na ile ja chcę zobaczyć te osoby w całości i uznać, że one i są wspaniałe, piękne, mądre, utalentowane i też potrafią być takie na przykład jak na zdjęciu, czy wyrażać się w taki sposób, jak to, co zobaczyła pani koleżanka u tej osoby.
W mediach społecznościowych.
Na przykład.
Tak. No bo to jest przede wszystkim opowieść o nas, tak, a nie o tej osobie. Kiedy czujemy jakąś złość, jakieś rozczarowanie, też mamy do tego prawo, ale ważne, żebyśmy potem to myślenie zintegrowali, tak. No to jest też część, tak. Taka jest też część, tak jak i moja, tak. Ta smuga cienia jest również we mnie.
Tak, ja myślę, że to absolutnie jest zawsze opowieść o nas, bo my reagujemy na często złością czy nieakceptacją na te rzeczy, które widzimy u innych, których zazwyczaj nie akceptujemy sami u siebie albo nie chcemy się z nimi zmierzyć. I myślę, że tak, że to jest... Ja się zawsze zastanawiam, jak ja reaguję tak sama na przykład na coś złością w stosunku do innych osób, to zawsze to przez jakby mechanizmy mi znajome i narzędzia, którymi potrafię się posługiwać, sprawdzam. O co tak naprawdę mi chodzi w tym, bo to nie jest o tej osobie. Więc myślę, że takie sprawdzanie właśnie własnych emocji w kontakcie z innymi osobami, no też jest urealnianiem tych naszych oczekiwań, bo tylko wtedy możemy na to jakoś odpowiedzieć z poziomu dorosłej osoby. Nie z jakiejś reaktywności, w sensie coś się dzieje, ja reaguję, czy jest akcja-reakcja. To jest czasami, ja bym powiedziała, takie defaultowe z naszego jakiegoś ustawienia i nie ma za bardzo w tym jakiejś przytomności, ale w momencie, kiedy ja to sprawdzę i jakoś jestem w stanie te emocje zauważyć, to wtedy mogę zobaczyć, okej, no to jak ja chcę na to odpowiedzieć, bo może poczuję tą złość i ona mnie jakoś szarpnie, ale zastanowię się, o czym to jest.
Na przykład ja jej nie lubię, tak? Ale tak naprawdę nie wiem, o co chodzi, dlaczego, bo nic nam ta osoba nie zrobiła, więc to jest na pewno opowieść o nas. Coś nam ta osoba mówi swoim może zachowaniem, różnymi sytuacjami, natomiast trzeba też pamiętać, że nie zawsze wszystko jest o nas, jeżeli ktoś robi konkretnie złe rzeczy. To jest o tej osobie, tak?
Tak,
zastanawiać się, co to mi mówi o mnie, że ja czuję złość, że ktoś mnie obraża, tak? Mówi do mnie przykre rzeczy.
Tak, no to ja się cieszę, że pani też o tym mówi, bo my nie wszystko musimy jakoś racjonalizować i też usprawiedliwiać w momencie, kiedy no to się wiąże z jakąś, nie wiem, przemocą na przykład. Przemoc zawsze jest takim czerwonym światłem i to jest taki moment do stawienia granicy i ta przemoc oczywiście może być i taka pasywna i może być słowna, więc wszystko to, co narusza naszą granicę, no to tutaj nie musimy robić tych wielkich analiz, tak, i sprawdzenia, co to mówi o mnie, bo to po prostu mówi o mnie, że stop, nie chcę, żeby ktoś mi robił coś takiego. I w kontekście straty myślę, że to też może być no, utrata jakiegoś złudzenia o ludziach. My czasami myślimy też tak, trochę generalizuję, ale to do sprawdzenia, jak każdy ma. Czasami myślimy tak zero-jedynkowo o ludziach, albo na przykład, że ludzie są źli, albo że ludzie są dobrzy. Nikt nie jest jednoznaczny ani dobry, ani zły, my sami też nie, więc no właśnie, to jest takie urealnianie i akceptowanie właśnie tych wieloznaczności w nas.
Mm-hmm. Czy możemy mówić, tak jak wspominana tu wielokrotnie Judith Wyrost, o mądrości utraty, kiedy właśnie widzimy to całe spektrum, choćby w kontekście relacji z drugim człowiekiem? Że jest też środek, że człowiek jest złożony i ma te swoje słabe punkty. I jeżeli tracimy jakiś rodzaj złudzenia, no to myślimy sobie, okej, ale na tym polu, no to jest fantastycznie, tak? W tej relacji.
I ja myślę, że w ogóle przechodzenie, mierzenie się ze stratą, czegokolwiek ta strata dotyczy, bo mówimy dzisiaj o różnych odsłonach tej straty, jest, czy może być czymś ubogacającym nasze życie. No bo jeżeli przyjmiemy to, o czym też powiedziałyśmy na początku, że to doświadczanie straty jest wpisane w nasze życie, no to jeżeli będziemy w takim jakimś zaprzeczaniu, że no właśnie nas to nie dotyczy, albo będziemy się bardzo kurczowo trzymać pewnych na przykład, nie wiem, iluzji czy wyobrażeń, no to jest taka, ja bym powiedziała, taka energia mocno hamująca, bo ona powoduje, że my często też jesteśmy w przeszłości. Nie jesteśmy jakby tu i teraz, tylko jesteśmy w przeszłości i trzymamy się właśnie, mamy takie, ja bym powiedziała, takie silne zaczepy do przeszłości, a to nam utrudnia no, bycie w tej realności, która jest jakby tu i teraz, więc myślę, że właśnie puszczanie tych zaczepów i uczenie się z tych sytuacji siebie przede wszystkim, ale też świata, myślę, że jest jakoś bardzo mocno o mądrości życiowej.
No tak, wydaje mi się, że żyjemy w czasach, kiedy ta utrata, strata różnych sytuacji, złudzeń, etapów życia jest bardzo trudna, dlatego że współczesna kultura, nazywana kulturą sukcesu i wiecznej młodości, utrudnia przeżywanie takich strat. To dla kobiety też jest taki moment, że traci już, nie chciałabym powiedzieć urodę, bo uroda jest do końca życia, tak? Po prostu wchodzi w nowy etap, ale no, są młode kobiety, które nie przechodzą jeszcze zmian, tak?
No ja myślę, że tak, że rzeczywiście żyjemy w kulcie młodości i teraz jak tak, sama się tak zamyśliłam nad tą utratą nawet właśnie tej urody, ja myślę, że my, zwłaszcza my kobiety, chociaż myślę, że czasem mężczyzn też to może dotyczyć, że no odczuwamy wraz z wiekiem właśnie tą utratę, ja bym powiedziała wprost, naszej atrakcyjności, tak? I oczywiście możemy teraz tu szybko powiedzieć, no tak, ale to jakby nie jest istotne, bo dojrzewamy i tak dalej. Natomiast no jest to, myślę, że nie ma się co oszukiwać, jest to taki moment, że jakby trzeba to uwzględnić i trzeba zaakceptować, że to jest. No i teraz pytanie, co zrobimy z tym, tak? Są różne koncepty starzenia się z godnością, bez godności. Chodzi o to, żeby pewnie jakoś świadomie sobie to wybrać, tak? Którą drogą ja chcę podążać. podążać, bo to są jakoś kwestie bardzo indywidualne. Natomiast myślę, że z tą utratą atrakcyjności w starzeniu się, no też są inne aspekty, pewnie ważniejsze. No taka utrata no jakiejś naszej też często sprawności, więc to jest też takie pytanie, na ile ja to akceptuję, na ile ja chcę jakoś przeciwdziałać temu w zakresie swojego wpływu, bo ja myślę, że to jakoś trzeba też oddzielić wyraźnie, bo my czasami próbujemy kontrolować rzeczy, na którymi absolutnie nie mamy kontroli, ale czasami wciąż możemy robić rzeczy, na które mamy wpływ, czyli na przykład to jest to, co ja wybieram ze stylu swojego życia, jak ja chcę żyć, na przykład w tej drugiej połowie życia, jak ja chcę troszczyć się o siebie, o swoje ciało, o swoją sprawność umysłową, o relacje. I to są wciąż rzeczy, na które mamy taki codzienny wpływ, bo my o tym decydujemy, tak? Nie wiem, czy wieczorem pójdę na spacer, czy może, nie wiem, wypiję drinka, żeby rozładować napięcie, tak? To są wciąż decyzje po naszej stronie.
To prawda. Przypominam, że rozmawiamy dzisiaj o stracie i utracie i o tym, że strata może być początkiem rozwoju. Coś się rozpada, ale coś też wzrasta, tylko trzeba to zaakceptować, co też nie jest proste, trzeba od razu powiedzieć. Będziemy się mierzyć z różnymi uczuciami, emocjami. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypominam, że rozmawiałam z panią Danutą Rocławską, psycholożką, autorką książki Próba ognia, jak przejść przez wypalenie zawodowe i odzyskać energię do życia. Bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję.
Julia Baranowska nam program zrealizowała. Dobrej niedzieli życzymy. Iwona Damska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.